Słyszeliśmy o poświęcaniu jedzenia. Żołnierze przynieśli, policjanci, żeby poświęcić jedzenie, bo podano, dawniej poświęcano i jedzono baranka, to teraz można również poświęcić to jedzenie, które chcemy spożywać, aby ono było rzeczywiście w przyszłości dawało jakieś błogosławieństwa. Ludzie tak uważają, nie zwraca się uwagę na to, na krew naszego Pana, na Jego ofiarę i nie zwraca się uwagi na to, żeby raz do roku ofiarować, czyli spożywać symbole, ale ofiarują naszego Pana co godzinę, co dwie, w niedzielę święta, to tak szablonowo leci, ale jeśli chodzi o poświęcenie spożywania baranka, powiadają to raz w roku. A więc jest tutaj wiele nieporozumień. Ja bym chciał zwrócić uwagę teraz w naszym wykładzie na baranka wielkanocnego, ale po wyjściu z Egiptu. Zechcemy tutaj znaleźć jakieś zapisy, notatki biblijne, które zechcą nam odpowiedzieć na pytanie, czy Izraelici po wyjściu z Egiptu regularnie według boskiego nakazu obchodzili co roku baranka wielkanocnego. Przez to mieli wyrażać podziękowanie Bogu za wyprowadzenie z niewoli. Mówiliśmy w pierwszej lekcji o symbolicznym baranku, o pozafiguralnym baranku, czyli o Panu naszym Jezusie Chrystusie, a teraz wrócimy się do historii, aby zwrócić uwagę na to, czy naród izraelski wiedział, jak obchodzić i czy go obchodził. My wiemy i przed pamiątką, którą obchodziliśmy 21 marca tego roku, analizowaliśmy, przypominaliśmy zapisy mówiące odnośnie pierwszego obchodzenia pierwszej wieczerzy wielkanocnej, spożywania baranka wielkanocnego. Ale co było potem? Chcę przypomnieć na wstępie, że Bóg dał prawo Izraelowi, dokładnie opisał sposób zachowania się we wszystkich sytuacjach niemalże, na każdy czas, na każdy dzień, przepis tygodnia, przepis miesiąca, przepis roku, jak zachowywać się. Dokładnie też opisał ofiary i sposób ich składania. W szczegółach przedstawił wymagania, jak przygotować, jak spożywać, a nawet jak ubrać się przy spożywaniu baranka wielkanocnego. To mówiliśmy miesiąc temu. W szczegółach mieliśmy to przypomniane. Prawo to, które Bóg Jehowa dał Izraelowi, podawał i zapisywał w różny sposób poprzez przyjęcie i jednocześnie też poprzez interpretację Mojżesza. Przytoczymy może jakiś przykład interpretacji, jak powstawało prawo w Izraelu. Czy w każdej sytuacji, a zwłaszcza w spornych, niejasnych, zaistniałych właśnie jakichś wydarzeniach, czy należało spodziewać się, iż wcześniej Bóg przygotował nam sposób, jak powinniśmy się zachować? Mówię w tej chwili o Izraelu. A więc Izraelici w przypadkach niejasnych spraw zwracali się poprzez Mojżesza do Boga. Chcę jeszcze powiedzieć, że Bóg pozwolił Mojżeszowi w Księdze Powtórzonego Prawa, a więc w Piątej Księdze Mojżeszowej, zapisać na nowo wszystko, co było związane z obchodzeniem baranka. Może zwróćmy uwagę na tą Piątą Księgę Mojżeszową jednym wersetem, 4 rozdział, wiersz 1. Może i drugi przeczytamy, aby przypomnieć sobie niektóre wskazane tutaj wymagania. 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, wiersz 1 i 2 już spotykamy tutaj takie informacje. Wtedy zawoławszy Mojżesz wszystkiego Izraela, mówił do nich: słuchaj Izraelu ustaw i sądów, które ja dziś mówię w uszy wasze, nauczcie się ich, a przestrzegajcie tego, abyście je czynili. Pan Bóg nasz uczynił z nami przymierze na górze Choreb. Ale ja przeczytałem 5. Coś tutaj mi właśnie nie grało. Chodziło o 5 Mojżeszową, ale 4 rozdział, tak jak podawałem, 4 rozdział, wiersz 1 i 2. Teraz, o Izraelu, słuchaj ustaw i sądów, których ja was uczę, abyście je czyniąc żyli, a wszedłszy posiedli ziemię, którą Pan Bóg ojców waszych dawa wam. Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście szczegli przykazania Pana Boga waszego, które ja wam rozkazuję. A więc tak mówi Mojżesz, oczekując karności narodu izraelskiego. W każdym niemalże temacie, bo powiada ogólnie o prawu, które Bóg Jehowa przez niego podaje. Powiada, karność ta będzie wymagana aż do wejścia do ziemi obiecanej. Pismo Święte nie zapisało informacji tutaj o corocznym obchodzeniu tego baranka przez Izraelitów. Ale ja teraz przytoczę opis pierwszego obchodzenia po wyjściu, a więc w historii drugiego obchodzenia baranka wielkanocnego, bo takie miało miejsce, jest zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 9 rozdział, otwórzmy. 4 Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, od 1 do 14. Mamy tutaj pewne przypomnienie, ale jednocześnie przewija się inna myśl, o której przed chwilą powiedziałem, że wskażemy na to, w jaki sposób powstawało prawo mojżeszowe. Nie, że Mojżesz sobie usiadł i pisał. Nie. Poczytajmy i zaraz jeszcze może parę zdań komentarza, a więc otwieramy 4 Księgę Mojżeszową, 9 rozdział. Ja trochę się może niepotrzebnie śpieszę, tak za szybko mówię, aż nawet pomyłki są, prawda? Może trochę materiału mniej może przygotowanego zrobimy, ale może wolniej będzie lepszy skutek. A więc 4 Księga Mojżeszowa troszeczkę wyhamuje, 9 rozdział, a wiersze od 1 przeczytamy do 14. I rzekł Pan do Mojżesza na Puszczy Synaj roku wtórego po wyjściu ich z ziemi egipskiej miesiąca pierwszego mówiąc. Niech obchodzą synowie izraelscy święto przejścia czasu naznaczonego. 14 dnia miesiąca tego między dwoma wieczorami obchodzić je będziecie czasu naznaczonego. Według wszystkich obrzędów jego i według wszystkiej ceremonii jego obchodzić je będziecie. Mówił wtedy Mojżesz do synów izraelskich, aby obchodzili święto przejścia. I to jest mowa o pierwszym oczywiście tym obchodzeniu, a odnośnie następnego po wyjściu za chwilę przeczytamy, ale tutaj zwracamy uwagę na przypomnieniu tych praw i zauważymy za chwilę, jak powstawało prawo mojżeszowe. I obchodzili święto przejścia pierwszego miesiąca 14 dnia między dwoma wieczorami na Puszczy Synaj według wszystkiego, jako rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczynili synowie izraelscy. I byli niektórzy ludzie, którzy się byli tutaj. Popatrzmy, rozpoczynamy tutaj powstawanie, zauważać, jak powstaje prawo mojżeszowe. I byli niektórzy ludzie, którzy się byli splugawili nad umarłym człowiekiem i nie mogli obchodzić święta przejścia dnia onego. Wtedy przystąpili do Mojżesza i do Arona w tenże dzień i rzekli oni ludzie do niego. Zmazaliśmy się nad umarłym i nie będzie nam wolno oddać ofiary Panu czasu naznaczonego wespół z synami izraelskimi. Czy Mojżesz odpowiedział, że wobec tego miesiąc później? Posłuchajmy. Którym odpowiedział Mojżesz, postójcie, aż usłyszę, co rozkaże Pan o was. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim i rzecz, jeśli by się kto zmazał nad umarłym, a więc teraz mamy tutaj powiedziane, w jaki sposób prawo powstaje. Prawo przez Mojżesza podane, i to dlatego mówimy prawo mojżeszowe, bo przez Mojżesza podane od Boga Jehowy. Nie od razu, ale powiedział, poczekajcie, aż posłucham, co Bóg powie. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim i rzecz, jeśli by się kto zmazał nad umarłym, albo by na drodze dalekiej był tak z was, jako i z potomstwa waszego, przecie będzie odprawował święto przejścia Panu. Kiedy? Miesiąca wtórego, 14 dnia między dwoma wieczorami odprawiać je będą, z prześnymi chleby, z gorzkimi zioły jeść je będą. Nie zostawią nic z niego do jutra i kości nie złamią w nim. Według wszystkiego postanowienia święta przejścia odprawować je będą. Ale człowiek, który by był czysty, a nie byłby w drodze i nie obchodziłby święta przejścia, wtedy dusza ona wykorzeniona będzie z ludu swego, bo ofiary pańskie nie odprawował czasu naznaczonego. Grzech swój poniesie on człowiek. A jeśli by przechodzeń mieszkający między wami obchodził święto przejścia Panu, według ustawy święta przejścia i według obrzędów jego obchodzić je będzie, ustawa jedna będzie wam i przechodniowi i zrodzonemu w ziemi. A więc mamy tutaj powiedziane i przytoczone proces dodania dwóch praw do prawa zasadniczego. Mamy więc powiedziane, że nie Mojżesz samowolnie nauczał, że nie Mojżesz samowolnie kształtował prawo i podawał, jak mówiliśmy w pierwszej lekcji, że tych praw było, jak policzył posłannik, aż 613. Ale to powstawało w zaistniałej sytuacji. Powstał problem, powiadamy przecież, znamy przybytek. Kapłan odpowiadał, szukał, czekał na odpowiedź poprzez Urim i Tumim. Tak lub nie. A więc Izraelici wtedy wiedzieli, jak zachować się w danej sytuacji, gdy kapłan im dał odpowiedź. Dlatego też i w przypadku tutaj Mojżesza zauważamy w tych tekstach dwa dodatkowe przepisy, ale podporządkowane zasadniczemu. Jednak teraz, gdy już wiemy, iż były różne problemy, rozwiązywano przy pomocy Mojżesza, co było dalej, gdy brakło już Mojżesza, gdy brakło zrozumienia też wielu spraw w narodzie izraelskim. Czy w następnych latach postawiamy takie pytanie, czy albo może jak obchodzono, bo może inaczej obchodzono pamiątkę, która była powiedziana, jest to przepis święty. Nikt nie może dodać ani ująć z tego wszystkiego. A wobec tego co roku należało dokładnie według zasady litery, według litery tutaj obchodzić baranka wielkanocnego. Na to pytanie odpowiadam krótko. Nie wiemy. Mamy tylko kilka opisów na ten temat. A więc nie wiemy, czy co roku obchodzono. My za chwilę odczytamy parę tekstów i wyraźnie powiemy, że nie obchodzono co roku. Dlaczego? Nie wiemy. Będziemy zaraz analizować i myślę, że będziemy więcej wiedzieli informacji po przeczytaniu opisów biblijnych. Na pewno wielu Izraelitów pojedynczo w rodzinach swoich obchodziło co roku w długim okresie czasu tego baranka. Są to jednak tylko przypuszczenia. Gdy wnikamy do ksiąg historii, to zauważamy, że naród izraelski bardzo często upadał, oddalał się od Boga, oddalał się do zasad, od zasad boskich. Tak zdarzało się już podczas wędrówki Izraela po puszczy, która trwała 40 lat. A gdy weszli do ziemi obiecanej, tu mamy dużo nieporozumień. Izraelici, chcemy już powiedzieć, że nie obchodzili święta. Przeczytamy najpierw opis Księgi Jozuego. 5 rozdział Księgi Jozuego, a wiersz 2 do 9 i z podkreśleniem następnego, czyli 10. Od 2 wersetu 5 rozdziału czytamy. Onegoż czasu rzekł Pan do Jozuego, uczyń sobie noże ostre, a znowu obrzeż syny izraelski powtórę. I uczynił sobie Jozue noże ostre i obrzezał syny izraelskie na pagórku nieobrzezek. A tać była przyczyna, dlaczego je obrzezał Jozue. Wszystek lud, który wyszedł z Egiptu, płci męskiej, wszyscy mężowie wojenni pomarli byli na puszczy, w drodze, gdy wyszli z Egiptu. Bo obrzezan był wszystek on lud, co wyszedł, ale wszystek lud, który się zrodził na puszczy, w drodze po wyjściu z Egiptu nie był obrzezany. Albowiem przez 40 lat chodzili synowie izraelscy po puszczy, aż poginął wszystek on naród mężów wojennych, którzy byli wyszli z Egiptu, którzy nie słuchali głosu pańskiego, którym przysiągł Pan, iż im nie miał okazać ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom ich, iż nam ją dać miał ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ale syny ich, które wystawił na miejsce ich, te obrzezał Jozue, bo byli w nieobrzezce, bo ich nie obrzezano w drodze. A gdy już wszystek lud był obrzezany, mieszkał na miejscu swym w obozie, aż się wygoili. Potem rzekł Pan do Jozuego, dzisiaj im zdjął pohańbienie egipskie z was i nazwano imię miejsce onego Galgal aż do dnia tego. I teraz 10. Tedy położyli się obozem synowie izraelscy w Galgal, a obchodzili święto przejścia 14 dnia miesiąca w wieczór na polach Jerycha. Popatrzmy, wymaganie było jedno. Obrzezani tylko Izraelici mieli pełne prawa, a przez 40 lat poginęli wszyscy, którzy byli obrzezani. Jozue tutaj powiada, że trzeba przygotowanie na nowo robić, aby w 10 wersecie, jak czytamy, przystąpić do obchodzenia, do jedzenia baranka. To zdarzenie oczywiście miało miejsce w pierwszych dniach, jak widzimy tutaj, po wejściu do ziemi obiecanej. I przystąpili do obchodzenia. A więc powiedziane jest, że przez 40 lat wędrówki nie możemy stwierdzić, że nie obchodzili, ale nie możemy stwierdzić, że obchodzili, prawda? Może pojedyncze osoby, bardziej bogobojni, bardziej religijni Izraelici, może obchodzili. Ale Biblia nam nie mówi, że obchodzili, ani że nie obchodzili, tylko powiada, że po wejściu do ziemi obiecanej Jozue postanawia na nowo przygotować cały naród izraelski do obchodzenia, do spożywania baranka wielkanocnego. A więc jak to wytłumaczyć? Naród izraelski wdawał się w różne walki przecież o ziemię obiecaną. Podczas wędrówki po puszczy również wiele walk stoczyli z narodami ościennymi, z pogańskimi narodami. Dlatego też naród izraelski, gdy na przykład przegrywał wojny, to szedł w niewolę. Wobec tego niektóre nauki, niektóre praktyki, niektóre ceremonie pogańskie również i wchodziły do ich życia. Biblia mówi o częstych właśnie takich niewolach Izraelitów. My wiemy, że Żydzi tracili wolność, ale więcej, tracili łaskę, nawet tracili odrębność narodową. Co chcę przez to powiedzieć? Wielokrotnie zapisy mamy biblijne, iż Żydzi brali za żony córki pogańskie, a przez to tracili tą odrębność. Zapominali przecież o Arce Przymierza, która prowadziła ich od zwycięstwa do zwycięstwa. Arka Przymierza, ona była wielokrotnie używana w niewłaściwym celu i przez to naród izraelski popadał w niewolę, nie istniał. Po podziale ziemi, my przeczytamy w tej księdze Jozuego 24 rozdział, Jozue nawołuje do Boga Jehowy, 24 rozdział, 15 i 16 werset, następujące słowa. 24, 15 i 16. A jeśli się wam zda źle służyć Panu, obierzcie sobie dziś, komu byście służyli. Może bogom, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką. Może bogom izraelskim, w których wy ziemi mieszkacie. Ale ci ja i dom mój będziemy służyli Panu. I odpowiedział lud mówiąc, nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć bogom cudzym. Ale po śmierci Jozuego zapisano zupełnie inne myśli. W Księdze Sędziów, drugi rozdział, a wiersz 8, a potem 11 i 13 mamy takie słowa. Drugi, a 8. A gdy umarł Jozue, syn Nunów, sługa pański, będąc we 110 lat, czytamy dalej 11 i 12 werset, wtedy czynili synowie izraelscy złe przed oczyma pańskimi, a służyli Baalom. I opuścili Pana Boga ojców swoich, który je wywiódł z ziemi egipskiej i szli za bogami cudzymi, którzy byli z bogów onych narodów okolicznych i kłaniali się im, a tak rozdrażnili Pana. Teraz Bóg postanawia w inny sposób ich prowadzić, gdybyśmy dalej czytali. Bóg postanawia im sędziów, którzy mieli prostować ich drogi, jak czytamy dalej 16 i 17. Potem Pan wzbudził sędzie, którzy je wyzwalali z rąk łupieżców ich, ale i sędziów swych nie słuchali, owszem się cudzołożyli z bogami obcymi, kłaniając się im i ustępowali prędko z drogi, którą chodzili ojcowie ich, a słuchając przykazań pańskich nie czynili tak. Znali przykazania, byli nauczani, ale nie czynili tak. Inne narody, inny świat pociągał Izraelitów, a wobec tego te praktyki religijne były zapomniane. Mieli czas na cudze bogi, ale dla Jehowy i jego ofiar, w tym oczywiście baranka, nie było miejsca. Tak było przez stulecia. Zaraz chcemy podać niektóre liczby. Za to oczywiście wpadali w niewolę. Bóg Jehowa wyraźnie powiedział w stosunku do Izraelitów. Jeżeli nie służycie mnie, wpadacie w niewolę, ja was lekceważę. Nie tymi słowy, ale ten sam sens. I to czytamy w historii Izraela, bardzo często wpadali w niewolę, a gdy już byli utrapieni niewolą, odradzali swoje uczucia religijne i znów wracali do Boga. Za chwilę przeczytamy werset. Chcemy powiedzieć, że sędziowie, potem byli królowie, a przez ten cały okres czasu również i prorocy, nawoływali co kilka lat słowami: wyrzućcie bogi cudze. A Żydzi brnęli dalej. Nawet jak czytamy w proroctwie Nechemiasza, spróbujmy odszukać proroctwo Nechemiasza, gdzie w proroctwie Nechemiasza, 13 rozdział, a wiersz 24, mamy tam powiedziane, że Żydzi brnęli, nawet doszło do tego, że zapomnieli swojego języka. Dlaczego zapomnieli swojego języka? Ponieważ wcześniej mówiliśmy, brali cudze córki pogańskie z innych narodów za żony. Ulegli wpływom, tak jakbyśmy naszym językiem poszli, poszedł do kościoła. A jak poszedł do kościoła, go wyświęcili. Przyjął komunię. Przyjął może jeszcze chrzest noworodka, nie? A więc na nowo wyspowiadał się. Porzucił Boga. Tak samo Izraelici nawet powiada, zapomnieli swojego języka, mówili w różnych innych językach, jak tutaj czytamy ten tekst. Potem chcemy przeczytać może w pierwszej królewskiej, 6 rozdział, a wiersz pierwszy, w jakim czasie, prawda? W jakim czasie, bo dochodzimy do Dawida, do Salomona, że tu nastąpiło ponowne nawrócenie się Izraela, ale gdy przeczytamy może tak, pierwsza królewska, 6 rozdział, a wiersz pierwszy najpierw. 6 rozdział, wiersz pierwszy. I stało się 580 roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej miesiąca kwietnia, ten jest miesiąc wtóry, roku 4 królowania Salomonowego nad Izraelem, że począł budować dom Panu. Nastąpiło pewne ożywienie religijne, budowa świątyni, ale my chcemy powiedzieć, że 7 rozdział, a wiersz pierwszy mówi, iż 13 lat budowano tą świątynię, a potem przeczytamy 8 i 2. 7 i 1, potem dom swój budował Salomon przez 13 lat i dokonał wszystkiego domu swego. I świętowali ponownie, ale czytamy 8 rozdział, a wiersz 2. Co się stało? Czy jedli baranka? 8 rozdział, a wiersz 2. Wtedy zebrał Salomon starsze izraelskie i teraz 2. I zeszli się do króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy miesiąca września w uroczyste święto, a ten miesiąc jest 7. Ale nic nie mówi tutaj o spożywaniu baranka ani o miesiącu kwietniu, który był miesiąc wtóry. Więc jest tutaj powiedziane wyraźnie, jak czytaliśmy tutaj mowa o wrześniu, a nie ma mowy tutaj o kwietniu w ogóle. A więc znowu, mimo tego ożywienia religijnego, budowa świątyni, nie zwrócono uwagi znowu na spożywanie baranka wielkanocnego. Nastąpiło pewne zainteresowanie, ale nie Paschą. Dalej, gdybyśmy szukali w Biblii, to mija około 400 lat i za króla Ezechiasza w drugiej księdze Kroniki, 30 rozdział odszukajmy. Król Ezechiasz panował w latach 870 do 899, od wyjścia oczywiście, nie naszej ery ani do tyłu, ale od wyjścia z ziemi egipskiej, z niewoli, a więc mamy już tutaj prawie 9 stulecie. W Piśmie Świętym, w drugiej kronice, drugiej kroniki jest napisane 30 rozdział, a wiersze 1 do 6, a potem 13 do 15 i 26 przeczytamy. Druga kroniki, 30 rozdział od 1. Potem rozesłał Ezechiasz do wszystkiego Izraela i do Judy, także też listy napisał do Efraima i do Manasesa, aby przyszli do domu pańskiego, do Jeruzalem i obchodzili święto przejścia Panu Bogu Izraelskiemu. Popatrzmy, po prawie 800 kilkudziesięciu latach decydują się, iż będą obchodzić święto przejścia Panu Bogu Izraelskiemu, bo uradził król i książęta jego i wszystko zgromadzenie w Jeruzalemie, aby obchodzili święto przejścia miesiąca wtórego. Gdyż nie mogli go obchodzić czasu swego, przeto iż kapłanów poświęconych nie było, ile ich było trzeba, i lud nie był zgromadzony do Jerozolimu. Popatrzmy, nawet kapłanów nie było już. A więc inne praktyki religijne również też były zaniedbane. A podobała się ta rzecz królowi i wszystkiemu zgromadzeniu i postanowili, aby obwołano po wszystkim Izraelu od Bersady aż do Dan, żeby się zeszli na obchód święta przejścia Panu Bogu Izraelskiemu do Jerozolimu, albowiem już go dawno nie obchodzili, jako było napisano. Przetoż posłowie szli z listami od króla i od książąt jego po wszystkim Izraelu i Judzie z rozkazaniem królewskim, mówiąc: synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana Boga Abrahamowego, Izaakowego i Izraelowego, a on się nawróci do statków, które z was uszły z rąk królów asyryjskich. Teraz od 13 do 15. I zebrało się do Jerozolimu wiele ludu, aby obchodzili święto uroczyste prześników miesiąca wtórego, a było zgromadzenie bardzo wielkie. Wtedy powstawszy znieśli ołtarze, które były w Jerozolimie, wszystkie też ołtarze, na których kadzono, porozwalano, a wrzucili do potoku Cedron. Potem ofiarowali baranka wielkanocnego dnia 14 miesiąca wtórego, a kapłani i lewitowie, zawstydziwszy się, poświęcali się, a przywodziwszy całopalenia do domu pańskiego. I jeszcze 26 przeczytamy. I było wielkie wesele w Jerozolimie, bo ode dni Salomona, syna Dawidowego, króla izraelskiego, nic takiego nie było w Jerozolimie. Popatrzmy, nakazem króla Ezechiasza obchodzono, spożywano baranka wielkanocnego. Czyli Izraelici zapomnieli. Było to już około 400 lat od, jak tutaj mówi 26, od dni Salomona. Bo od dni Salomona, syna Dawidowego, króla izraelskiego, przez 400 lat nic nie było podobnego w Jerozolimie. Ale ten 30 rozdział, jeszcze weźmy 10 werset, przeczytajmy, bo jest tu bardzo istotna wiadomość. Naród żydowski był tak wymieszany z poganami, że oni drwili sobie z nich. 30 rozdział, wiersz 10 mówi tak: gdy słyszeli nawoływania do zgromadzenia się i obchodzenia na nowo baranka, a gdy oni posłowie chodzili od miasta do miasta przez ziemię Efraimową i Manasesową aż do Zabulon, naśmiewali się z nich i szydzili z nich. A więc Żydzi zatracili swoją odrębność. To by się chciało dzisiaj nawet powiedzieć, jak to się mówi, że jak wszedł między pogan, to się stał już poganem. Czyli po dzisiejszemu powiedzieć, jak wszedł między wrony, to i krach, jak i one. Tak? Takie jest powiedzenie, tak? Ale ja znam jeszcze inne powiedzenie, co w poprzedniej epoce na zebraniach partyjnych niektórzy sobie powtarzali. Towarzyszu, zaraz, jak to było? A, towarzyszu, jeśli wejdziesz między wrony, bądź czerwony. Prawda? A więc zachowaj swoją odrębność. I tutaj też naród izraelski nie zachowywał swojej odrębności, a gdy upomnieli się kapłani, król Ezechiasz nakazem, to aż inni szydzili. Szydzili z nich, bo nie wiedzieli, co to jest. Izraelici przecież nic nie praktykowali. A potem, po następnych kilkuset latach, bo za króla Jozjasza w 974 roku od wyjścia, a więc ile to było? No jakieś 80 lat potem, prawda? Kronika tutaj podaje w 35 rozdziale. Odszukajmy sobie jeszcze drugą kroniki, 35 rozdział, wiersz pierwszy, a potem od 16 do 19. Mamy tutaj już króla Jozjasza, który panował 956 rok od wyjścia po 987. I powtarzam, 35 rozdział, pierwszy. Potem obchodził Jozjasz w Jerozolimie święto przejścia Panu i zabili baranka wielkanocnego 14 dnia miesiąca pierwszego. A teraz komentarz, 16 do 19, mówi tak. A tak zgotowana jest wszystka służba pańska dnia onego dla obchodzenia święto przejścia i dla ofiarowania całopalenia na ołtarzu pańskim według rozkazania króla Jozjasza. I obchodzili synowie izraelscy, ile się ich znalazło, święto przejścia onegoż czasu i święto uroczyste Przaśników przez 7 dni. A nie było obchodzone święto przejścia temu podobne w Izraelu ode dni Samuela proroka, ani żaden z królów izraelskich obchodził takiego święta przejścia, jakie obchodził Jozjasz i kapłani i lewitowie i wszystek lud judzki i izraelski, ile się go znalazło i obywatele jerozolimscy. 18 roku królowania Jozjaszowego to święto przejścia obchodzono. I znów mamy powiedziane, że Izraelici znowu te święto wyzwolenia, spożywanie baranka wielkanocnego mieli tylko od wielkiego przypomnienia. Od nakazu niemalże króla. Tam król Ezechiasz, tu król Jozjasz. Ten opis mamy jeszcze powtórzony w II Królewsce, 23 rozdział, 21, 22 werset, ale nie będziemy czytali, bo byśmy dużo przeciągnęli. Chcemy jednak powiedzieć, że po upływie następnych około 100 lat, to jest w 1090 roku od wyjścia, król Dariusz odszukał w Bibliotece Babilońskiej dekret Cyrusa. Dekret Cyrusa o powrocie Izraela z niewoli. I mamy w 6 rozdziale Ezdraszowej księgi napisane o tym dekrecie i o odbudowie świątyni. Przeczytam te dwa wersety, a więc 6 rozdział, 19 i 20 werset, słowa następujące. 19 i 20. Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli święto przejścia 14 dnia miesiąca pierwszego, bo się oczyścili kapłani i lewitowie jednostajnie. Wszyscy byli oczyszczeni, przetoż ofiarowali baranka święta przejścia za wszystkich, którzy przyszli z niewoli i za braci swoich kapłanów i za siebie samych. Te wersety właśnie mówią nam, że po odbudowie świątyni obchodzono tutaj już w roku, jak powiedzieliśmy, wyliczyłem, 1090 po wyjściu z ziemi egipskiej. No, przedstawiłem kilka tutaj opisów, ale po co? Tych właśnie opisów biblijnych, które mówią, że trzeba było Izraelitom przypominać, że Izraelici nawet zapominali nie tylko o obchodzeniu baranka, ale zapominali też i swojego języka. Na pewno nie jeden jeszcze zapomniał też i swojego nazwiska, przeszedł na pogańskie na pewno. Wielu więc całkowicie zapominało o swojej religijności. Ale teraz chcemy powiedzieć, można by na podstawie już tych opisów powiedzieć krótko. Żydzi to naród bardzo zmienny. Ale czy to wystarczy? I czy to będzie rzeczywisty osąd? Bo dlaczego? Rozszerzę to moją wypowiedź. Żydzi to naród bardzo zmienny, ale w stosunku do niezmiennego prawa Boga Jehowy. W stosunku do niezmiennego prawa, powtarzam. Co chcę tutaj powiedzieć? W narodach ościennych, w narodach pogańskich prawo było przystosowywane do zmieniających się warunków społecznych, Czy to nawet dekrety króla były zmieniane, wymagania były nowe, były przekształcane, a naród izraelski musiał postępować według prawa, które dał Bóg Jehowa. Tak, nie, z zastrzeżeniem, że kto cokolwiek zmieni, śmiercią umrze, prawda? Czytaliśmy dzisiaj ten tekst. Natomiast inne narody dostosowywały sobie prawo, jak już mówiliśmy, do tych zmieniających się warunków. Królowie zmienili prawa. Natomiast niezmienione, doskonałe prawo Jehowy nie doprowadziło Żydów do harmonii ze Stwórcą. Ale też dlaczego? Między innymi i dlatego, aby pokazać, że nawet posłuszeństwo jednak niedoskonałego człowieka nie pomoże, ani nie pozwoli na wypełnienie doskonałego prawa zakonu. Prawo zakonu było dane Izraelitom, aby go prowadziło. My oczywiście potem wiemy, dowiadujemy się z wyjaśnień naszego Pana Jezusa Chrystusa, że prawo mojżeszowe nie było dane po to, aby naród prowadziło do doskonałości i do harmonii, ale aby pokazało, że niedoskonały człowiek nie może wypełnić doskonałego prawa. Że potrzeba jakiejś innej siły, jakiejś mocy. więcej, że potrzeba okupu, aby doprowadzić człowieka do harmonii z Bogiem. Zakon niestety... Dlaczego? No bo krótko mówiąc, niedoskonały człowiek nie miał żadnych szans wypełnić doskonałe prawo. Prawo oczywiście, które oparte było na sprawiedliwości Bożej. Tak, tak, oko za oko, prawda, ząb za ząb. Trzeba jednak zauważyć, czy świat wobec tego pozostał, naród izraelski i świat pozostał w beznadziei, w sytuacji bez wyjścia. Musimy powiedzieć, że Najwyższy Bóg dał znowu nadzieję. Tę nadzieję mamy już podaną całemu światu, nie tylko narodowi izraelskiemu. I czytamy o tej nadziei w Ewangelii świętego Jana, 3 rozdział, a wiersz, wszyscy już wiemy chyba jaki, 16. Bóg otwiera tym tekstem nową drogę, drogę całemu światu, która doprowadzi w przyszłości wszystkich do harmonii, do utraconej harmonii. 3 rozdział, a wiersz 16 przeczytam, mimo tego, że wszyscy z pamięci znamy ten tekst. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest otwarcie drogi do Boga. Tak jak powiedziałem i chcę jeszcze raz podkreślić, że Izraelici nie byli w stanie wykonać doskonałego prawa Bożego, a wobec tego została im zamknięta droga na podstawie boskiej sprawiedliwości. Została zamknięta droga do Boga. Ale Bóg na podstawie swego wielkiego miłosierdzia otworzył drogę do Niego dla całego świata. Jak to się stało? W tej Ewangelii świętego Jana 1 rozdział, a wiersz 14 mamy powiedziane, że to stało się przez karnację. 1 rozdział, wiersz 14. A to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Teraz odpowiem może tylko, wstawię kilka pytań i odpowiem na nie, aby zilustrować ten problem, bo wiele problemów tutaj by nam się przy temacie karnacja nasuwało. Odpowiem na kilka po to, aby maksymalnie skrócić i w takim bardzo ogólnym zarysie odpowiem na przykład na takie pytanie, z czego była karnacja? Tu chcę zwrócić uwagę, abyśmy nie mylili tego pojęcia z inkarnacją. Bo inkarnacja to jest wcielenie, to jest, inaczej mówiąc, zachowanie cech boskości, teoria inkarnacji mówi, zachowanie cech boskości w ciele. To jest, inaczej mówiąc, jakby przyjęcie cech natury boskiej w nowej, no, będącej siedliskiem natury ludzkiej. Tak bardzo ogólnie chcę powiedzieć, że to jest znany temat, a przede wszystkim odrzucany. Bo mówi się, że przez inkarnację dwie natury żyją razem. Ludzka i boska. Bóg człowiek, Bóg syn. To właśnie poprzez inkarnację niektórzy myślą, że nasz Pan Jezus przyszedł i był Bogiem. Ale my skracamy temat i mówimy, że inkarnacja jest błędem, jest wymysłem. Nigdy nie miała miejsca. Natomiast karnacja to przeniesienie Logosa, zwanego w Biblii również Michałem, Archaniołem. Przeniesienie z poziomu, podkreślam, z poziomu duchowego. Tu oczywiście ten poziom wyższy od anielski, a niższy od natury boskiej, ale to już byśmy wnikali w inne, bardziej szczegółowe tutaj, prawda, rozumowanie. Jednak chcę powiedzieć, że jest to przejście do poziomu natury ludzkiej, ale nie z zachowaniem natury boskiej, prawda? Co chcę jeszcze, albo jak to można by takim prostym językiem powiedzieć? Jeżeli byśmy utrzymywali, że z naszym Panem było tak, jak mówią, że był Bogiem, ale tylko w ludzkim ciele był tym Bogiem i dlatego ludzie go widzieli jako człowieka, ale on jednak był Bogiem. My natomiast na podstawie wielu wypowiedzi biblijnych stwierdzamy, że nasz Pan Jezus nie był Bogiem będąc na ziemi, ale był człowiekiem, takim go postrzegaliśmy i takim był. To jest tak samo, jakbyśmy chcieli zobaczyć, że człowiek wszedł w konia, albo że koń mówił językiem, koń umiał myśleć, umiał na komputerze pracować. No tak, no bo jeżeli koń ma niższą naturę niż człowiek i teraz jeżeli by człowiek poprzez inkarnację wszedł w ciało konia, bo taka jest teoria inkarnacji, no to rzecz jasna, że ten koń musiałby kategoriami ludzkimi myśleć. A nasz Pan Jezus powiedział, tak jak czytaliśmy w tym artykule, Ewangelia świętego Jana, tam był cytowany bodajże 14 rozdział, wiersz 28, nasz Pan Jezus wyraźnie powiedział, Ojciec jest wyższy nad mnie, a więc nie jestem Bogiem, ale Synem. I mało tego, wiele razy powiada Synem Człowieczym, człowiekiem, a nie Bogiem człowiekiem. A więc teraz na pytanie, z czego była karnacja, to chcemy powiedzieć, że z poziomu duchowego do poziomu natury ludzkiej, a nie razem wymieszanie tego wszystkiego. Inkarnacja przyszła z pogaństwa, z buddyzmu zwłaszcza. I chcemy tutaj powiedzieć, że my ją pomijamy, odrzucamy. Tak jak powiedziałem już w definicji nawet, że przedludzki Chrystus był istotą, którą Biblia nazywała Michałem, Archaniołem. I chcę jeszcze powiedzieć, że Michał, Archanioł występuje zawsze w liczbie mnogiej. Nigdy w Biblii nie występuje, w liczbie pojedynczej, przepraszam, nigdy nie występuje w liczbie mnogiej, a wobec tego nie ma mowy to o jakiejś trójcy, o trzech w jednym. Dlatego też są to akurat bardzo tylko ludzkie jakieś zrozumienia, no niebiblijne przede wszystkim. My chcemy powiedzieć krótko, że karnacja nastąpiła z poziomu duchowego do poziomu ludzkiego i to już odpowiedzieliśmy sobie, ale teraz jeszcze pytamy może też, do czego była karnacja, gdy nieraz mówimy do jakiego ciała albo czy Jezus był Bogiem. Według nauki o Trójcy, oczywiście to musielibyśmy tak przyjąć, że Bóg wprowadził naturę ludzką do swej natury boskiej. Albo inaczej, że Jezus Bóg przyjął, wprowadził naturę swoją boską do natury ludzkiej. I tak wspólnie w tym połączeniu trwali, gdy Jezus był na ziemi. My zaprzeczamy jednak tej interpretacji. Tak nie było, ponieważ nieprawdą jest, że oczywiście Jezus był Bogiem. Przez karnację nasz Pan Jezus stał się oczywiście nie duchem człowiekiem, nie Bogiem człowiekiem, ale stał się Michałem człowiekiem, Logosem człowiekiem. On stał się człowiekiem, krótko mówiąc. Gdy przyszedł na świat, już nie był więcej istotą duchową. Nie był tu na ziemi człowiek i gdzieś tam zarządzał, prawda, w niebie. Jezus miał jedną postać, gdy był na ziemi. Niewiele, nie trzy, nie dziesięć, nie więcej. I Jezus nie przyjął do jedności swojej, prawda, jakiejś innej osoby. Kim wobec tego stał się? Może przeczytamy ze dwa wersety. List do Filipian, drugi rozdział, a wiersz 5-8 mówi, że stał się człowiekiem, stał się ciałem. List do Filipensów, drugi rozdział, 5-8. Tego tedy będzie o sobie rozumienia, które było, bądźcie o siebie, o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapieżstwo równym być Bogu. Ja w tej chwili nie komentuję, co tu jest dopiskiem, bo chcemy cały sens uchwycić. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Nie podobny Bogom, ale stał się podobnym ludziom i postawą znaleziony jako człowiek. Poniżył, będąc posłusznym, a do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Był więc bezgrzesznym, był więc doskonałym, niewinnym barankiem, który gładzi grzechy świata. I teraz jeszcze może takie pytanie, z czym była zgodna karnacja? Czy z jakąś teorią, czy z jakąś filozofią? Czy była zgodna, czy można w ogóle przyjąć, że była zgodna z prawami natury? Chcemy już na początku powiedzieć, że karnacja była zgodna z porządkiem natury, albo inaczej mówiąc, z prawami natury. Dlaczego? Było więc przekazanie tutaj pierwsze tego pierwiastka życia, jak również drugie zalet duszy poprzez użycie oczywiście Ducha Świętego, to wszystko się stało jako mocy zacieniającej właśnie Marię. A wobec tego, tak jak mówimy, że natura jest od mężczyzny, a ciało jest od matki, tutaj od kobiety, tak pierwiastek życia i zalety osobowości były wzięte z Logosa. Stąd właśnie ta doskonałość i bezgrzeszność. A Maria nie była doskonała. Dała tylko ciało. Jednak natura, w tym sensie, że ta siła i doskonałość pochodziła z doskonałego pierwiastka życia. Nie z pierwiastka, który miał już niedoskonały kod genetyczny, ale z doskonałego tego kodu. Doskonały pierwiastek i stąd doskonałe też zalety osobowości. Może jeszcze pytanie, przez co odbyła się ta karnacja, ten proces, w wyniku którego nasz Pan pojawił się jako człowiek. Niektórzy twierdzą, że przez śmierć Logosa odbyła się właśnie karnacja i powiadają więcej, że nawet przez śmierć Logosa odbyło się odkupienie. Czy wystarczyło, że Logos poprzez proces karnacji zmienił się i stał się Jezusem Chrystusem człowiekiem i to już dało zbawienie? My odpowiadamy, że nie, to było mało. My odrzucamy ten pogląd, bo przecież z teorii okupu wyciągamy zupełnie inny, logiczny, wyciągamy prawdziwy tutaj pogląd, mianowicie oko za oko, Adam za Adama. Jezus właśnie człowiek za doskonałego człowieka, który utracił wszelkie prawa w ogrodzie Eden poprzez nieposłuszeństwo. Chcę jeszcze raz podkreślić, że okup jest główną teorią w całym planie Bożym. Jest główną doktryną w Biblii i pod nią podporządkowane wszystkie inne są, jak również muszą być podporządkowane wszystkie inne działania i wyliczenia. Zwłaszcza wymagana tutaj równowaga w teorii okupu, prawda? Odpowiadamy krótko, że zgodnie z przeczytanym wersetem na początku Ewangelia Świętego Jana, 1 rozdział, wiersz 14, karnacja odbyła się poprzez zmianę natur. Poprzez zmianę natur. Nie poprzez połączenie, jak podkreślaliśmy, natur, ale poprzez zmianę natur. I jeszcze może ostatnie pytanie. Po co była potrzebna? Po co była w ogóle potrzebna karnacja? Niech Biblia nam odpowie. Przeczytamy teraz kilka wersetów biblijnych, które zakończą nasze... Odpowiada nam w Ewangelii Świętego Mateusza, 1 rozdział. Może wspólnie odszukajmy. Ja będę powoli szukał. Ewangelia Świętego Mateusza, 1 rozdział, wiersz 21, a potem 18. A on wstawszy wziął do siebie dzieciątko. Nie, to drugi czytam, przepraszam. 1 rozdział. 21. A urodzi syna i nazowiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. I 18. A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było, albowiem gdy Maria, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest przemienną z Ducha Świętego. Oraz 18 rozdział, wiersze 11 do 13. 18 rozdział, wiersze 11 do 13. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. Co się wam zda, gdyby który człowiek miał 100 owiec, a zabłąkałaby się jedna z nich, a zaś nie zostawia onych 99, a poszedłszy na górę, nie szuka zbłąkanej? A jeśli mu się zdarzy znaleźć ją, zaprawdę powiadam wam, iż się z niej bardziej raduje niż z onych 99 zbłąkanych. I dalej, może jeszcze pierwszy list Jana, 4 rozdział. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, wiersze 9, 10 i 14. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. I ten tekst wyraźnie nam mówi, po co jest potrzebna karnacja. Ale dalej 10 i 14. Wtem jest miłość nie, iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. 14. A myśmy widzieli i świadczyli, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Kończąc, przeczytamy jeszcze jeden werset i byłoby dobrze, aby ten werset na długo był w naszej pamięci. Pierwszy list Ewangelii Świętego Jana, pierwszy rozdział, a wiersz 29. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I byłoby dobrze, abyśmy nie zapominali o tym, iż nasz Pan Jezus Chrystus jest tym pozaobrazowym barankiem. Jak komentuje nam ten ostatni werset Ewangelii Świętego Jana, pierwszy rozdział, wiersz 20, który jest naszym odkupicielem, czyli tym, który gładzi grzechy świata. Dobrze byłoby, abyśmy nie zapominali o naszym Panu Jezusie Chrystusie Zbawicielu i abyśmy pamiętali, iż co roku jest naszą powinnością oddać przez to w naszych sercach podziękowanie i uwielbienie naszego Boga Jehowy, który otworzył drogę do zbawienia poprzez czytany werset Ewangelii Świętego Jana, 3 rozdział, wiersz 16, poprzez karnację i poprzez to, że nasz Pan chciał i stał się naszym Zbawicielem. Z tych rozumowań, z tych przyjętych nauk, z tych zasad życzę braciom i siostrom wiele błogosławieństwa Pańskiego i na tym kończę. Dziękuję.